Nazwałem to słowo utracone przeznaczenie. Bardzo mocno Bóg mówił do mojego serca. I mówię to w kontekście swojego życia, także w kontekście naszego Kościoła, Oazy, ale także w kontekście w ogóle Kościoła, który tworzymy, wspólnoty Jezusa. Zbyszku, mówiłeś na początku, że Jezus jest głową Kościoła, ciała. Wszystko zaczyna się od głowy. Podobno ryba psuje się od głowy. Nie wiem, czy czasami nasze życie, życie Kościoła także nie psuje się od głowy, jeśli głowa nie rządzi, nie panuje. Ale jeśli głową jest Chrystus, prawda? Jeśli Jezus jest naszym Panem, to jesteśmy gotowi wypełnić Jego wolę, Jego projekt dla naszego życia. Amen? A więc chciałbym mówić o tym, jak trudności w życiu, czasami różne okoliczności życia, czasami przeszkody, wręcz czasami koszmary i doświadczenia, z którymi się zmagamy, próbują nas wyeliminować, wyautować z wypełnienia Bożego przeznaczenia dla naszego życia. O tym Bóg mówił w tym tygodniu do mojego serca. I wyraźnie odczułem, że mamy tendencję, aby rozminąć się ze swoim przeznaczeniem. Mamy tendencję, aby utracić Bożą wizję dla swojego życia. Czy wierzycie mi, że Bóg ma plan dla każdego z nas? I że nie żyjemy tylko po to, aby przeżyć z dnia na dzień, aby wykonać nasze zawodowe zobowiązania? Nie żyjemy tylko po to, aby wybudować dom, zrobić sobie mieszkanie. Nie żyjemy tylko po to, aby pojechać na wczasy i na urlop. To są rzeczy ważne. To są rzeczy potrzebne. Potrzebne dla naszego życia. Ale Bóg ma plan zapisany w niebie i nie żyjemy tylko po to, by przeżyć z dnia na dzień, ale mamy wyznaczone cele sformatowane w niebie. Mówię takim współczesnym językiem. Sformatowane w niebie absolutnie dla każdego z nas. Absolutnie dla każdego z nas. Nasze doczesne życie pochłania nam czas. Jestem tego świadom. Wszystkie sprawy, potrzeby związane z doczesnością zajmują nam dużą przestrzeń, dużą pojemność. Ale Boże przeznaczenie sięga o wiele dalej. On ma dla każdego z nas plan, który ma wymiar wieczny. Wszystko, Kościele, my musimy sobie uświadomić. Wszystko, co robimy dla spraw doczesnych, mają tylko wymiar doczesny. Doczesny. Wszystko, co planuje Bóg dla naszego życia w sferze ducha i projekt, przeznaczenie, które mamy, ma wymiar wieczny. I teraz wam coś powiem, co mnie poruszyło w tym tygodniu. Bóg mówi, mam marzenia, gdy myślę o tobie. Wiecie, ja słyszałem wiele kazań i nauczania na temat, że my mamy mieć marzenia. Że ludzie mają mieć marzenia, mają planować, mają marzyć, mają rozmyślać o swojej przyszłości. I to jest dobre, nie podważam tego, jest dobrze mieć marzenia, zwłaszcza, że one nic nie kosztują. Pastor Abraham mówił nam kiedyś, że on sobie marzy o tym, że jeździ Bentleyem i mówi, nic go to nie kosztuje. Można sobie marzyć, możemy mieć marzenia. Ale możemy też mieć marzenia duchowe, prawda? Marzenia o tym, aby Boże serce było dumne ze mnie, było zadowolone ze mnie, było szczęśliwe, gdy patrzy na moje życie. Dziś odwrócę rolę i powiem, Bóg mówi, mam marzenia, gdy myślę o was, gdy patrzę na was. On widzi nasze życie i marzy, abyśmy zrozumieli, uchwycili to, co Jemu sprawia przyjemność. Co Jemu sprawia przyjemność? Pytanie dzisiejszego nabożeństwa brzmi, pomyślmy o tym, czy żyję tak, że sprawiam Bogu przyjemność. Czym są marzenia? Marzenie, to ze słownika polskiego, to wyobrażenie sobie to, czego pragnę. Albo rozmyślanie o rzeczach, które mają znaczenie. Tak to już jest, że gdy Bóg czegoś pragnie dla nas, rozmyśla o nas i o tym, co ma znaczenie dla nas. Czytacie to w Biblii? Bóg mówi, jakie myśli mam o was, prawda? Ileż to razy czytamy w podtekście, o czym Bóg rozmyśla, o czym Bóg mówi, gdy patrzy na nas. Jak bardzo pragnie, abyśmy wypełnili to, co jest w Jego sercu. No ale, kochany Kościele, ciągle są przeciwności, przeszkody, abyśmy utracili nasze przeznaczenie. Pojawiają się trudności, pojawiają się diabelskie przeszkody, pojawiają się jakieś intrygi, które próbują zakłócić ten Boży porządek. Tak, będę to nazywał po imieniu. Oto jest diabelski plan, aby niweczyć Boże plany, aby niweczyć Boże przeznaczenie dla naszego życia, ale Bóg jest większy i On ma moc zrealizować to, co zaplanował dla nas. Amen? To jest biblijne, że Bóg ma plan dla każdego z nas. To jest biblijne, że Bóg nie chce, abyśmy byli bierni. Ale On chce, abyśmy byli aktywni. Abyśmy byli częścią Jego planu budowania Bożego Królestwa. Takie Bóg ma marzenia. Czy to w naszych nabożeństwach, czy w rodzinie, którą tworzymy, czy w kościele, czy w naszym życiu osobistym. Bóg marzy, abyśmy uchwycili Jego przeznaczenie dla nas i abyśmy Mu byli oddani, abyśmy Mu, powiem to słowo, te słowa są wiele razy dzisiaj w homiletyce wyeliminowane. Takie chociażby słowa jak pokuta. Pastorzy boją się mówić o pokucie. Jakiś byłem pod wrażeniem, kiedy przeczytałem w tym tygodniu na Facebooku, że taki nowoczesny, współczesny, bardzo modny kasnodzieja Ted White publicznie przeprasza wszystkich, że nie głosił pokuty. I pisze, że grzeszył i woła do Boga, żeby mu wybaczył, że nie mówił ludziom o grzechu i nie mówił o pokucie, o upamiętaniu. Niesamowite. Jestem poruszony. Czas na zmiany. Bóg przychodzi, aby powiedzieć nam prawdę, a prawda nas wyswobodzi. Tak mówi Boże Słowo. Kolejne słowo, które nie jest popularne, to posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bogu. Radość z wypełnienia Jego woli. Radość z wypełniania tego, co On chce, nie to, co jest wygodne dla mnie. Nie to, co ja chcę. Nie w czym ja się czuję wygodnie, bo jestem przecież taki zmęczony. A Pan Bóg się nie męczy i nie ustaje, prawda? I mówi, że zmęczonemu daje siłę i zmęczonego podnosi. Mi ciągle się chce i ciągle nabywam nowych sił i ciągle mnie niesie i ciągle chcę coś robić dla Bożego Królestwa. Jeździć setki kilometrów, głosić, przemawiać, smażyć się na tym słońcu, usługiwać ludziom, rozmawiać z ludźmi. Ciągle mi się chce, bo wiem, że Królestwo Boże to priorytet w moim życiu. I teraz tak. Jeśli nie rozprawimy się z piekielnym zniechęceniem, tak to nazwę, które przychodzi, gdy nie realizujemy planu Bożego dla naszego życia, to będzie dramat. Jeśli zlekceważymy Boże przeznaczenie, jak nasz kolega Jonasz, oj, biedak musiał przejść, kochany Jonaszek. Bóg mówi, mam plan dla ciebie. Mam przeznaczenie dla twojego życia. Wstawaj i idź do Niniwy. I powiedz temu miastu, aby się upamiętało. Ale Jonasz ma inną koncepcję. Dlatego mówię o tym, że możemy utracić nasze przeznaczenie. Jonasz mówi sobie, ale ja nie chcę. Ale ja mam inne plany. Ja popłynę w innym kierunku. Ja jestem bardzo zajęty. Ja nie potrafię. A więc musiał się zmierzyć z brzuchem ryby. I nie dlatego, że rybę złowił i ją wypatroszył, ale dlatego, że musiał się w niej znaleźć. Fuj. dopiero wtedy woła: Panie, będę Ci posłuszny. Samson utracił swoje przeznaczenie. Dlaczego? W jego przypadku zaczął bawić się grzechem. Zaczął bawić się grzechem. Zaczął zabawiać się z Berszebą. Nie powinien tego robić. Przepraszam, to Dawid. To też przykład. Przynajmniej trafiłem w kobietę. A więc Samson zaczął zabawiać się grzechem. I Biblia mówi, że przeszedł przez dramat. Przez dramat. Kochany Kościele, Boże Słowo jest prawdą. Błogosławieństwem życia jest przebaczenie i Boże miłosierdzie. Ale zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby nie ocknął się w ostatecznym momencie, to skończyłby marnie. Ale to mi mówi, jak Bóg jest dobry. Jak bardzo nas kocha. Izajasz ma wizję nieba. Widzi Pana na tronie. Widzi Jego chwałę. Widzi wielkość i potęgę. I to objawienie pozwala mu zobaczyć siebie. Za chwilę będę mówił o tym, co się z nami dzieje, gdy w Bożej obecności zaczynamy widzieć siebie. Nie sąsiada, nie brata w następnym rzędzie. Nie osoby, która siedzi obok i obserwuje, strzela moimi oczkami, aby sobie coś pomyśleć o tym czy o tamtej. Ja muszę zobaczyć siebie. Izajasz miał wizję nieba. Widzi Pana na tronie i nagle ma objawienie Boga. Wiecie, jak ja odebrałem ten fragment? Że Izajasz wszedł w Bożą obecność. Izajasz wszedł naprawdę w Bożą obecność. I powiem tak, jeśli wchodzimy w Bożą obecność, to nas zmienia. Jest niemożliwe wyjść takim samym z naprawdę Bożej obecności. Kiedy jestem w obecności Bożej, wtedy widzę Pana na tronie. Panie, tyle wad we mnie, tyle, kim ja jestem. I Izajasz pada na twarz i mówi: Panie, tyle wad we mnie, tyle braków. Panie, co mam robić? Jestem człowiekiem, któremu zdarzy się mówić źle. Mam nieczyste wargi. Nie wiem, co on mówił, czy kłamał, czy klnął, czy wypowiadał jakieś złe słowa o innych ludziach. Nie wiem, co on mówił. Biblia nie mówi. Ale kiedy był w Bożej obecności, to co doświadczył? Odkrył, kim jest, z czym się zmaga, i Bóg dotknął jego życia i zmieniło się wszystko. Powiem tak, Kościele, dzisiaj. Czas zajrzeć prawdzie prosto w oczy. Mówią dzisiaj, Bóg jest miłością i Bóg jest miłością. Chwała Bogu za to. Amen. To jest okej, że On nas kocha. Ale mówią dalej: kocha Cię taki, jaki jesteś. Nie ma Ci za złe nic. Jest Bogiem takim czułym, ciepłym, tolerującym Ciebie. Będzie tak czekał, aż Ty coś z tym zrobisz. Bóg kocha nas. I to usłyszałem wyraźnie w tym tygodniu. Jego miłość zmienia nasze życie. To nie jest tak, że Bóg nas kocha i mówi: rób ta, co chce ta. Ja was kocham. Żona mi mówi, że mnie kocha. Bardzo kocha. Ale mówi: Leszku, to i tamto. Przydałoby się skorygować. I teraz tak. Albo coś z tym zrobię, albo będą napięcia. Prawda? Albo będą napięcia. A ja wolę nie zadzierać. Nie chcę mieć napięć. Chcę mieć spokojne życie. A więc Bóg przychodzi. To był oczywiście taki przerywnik humorystyczny, aby was troszeczkę tak ożywić. A więc kiedy Bóg przychodzi, oczyszcza nas. Przychodzi subtelnie. Dotyka nas. Uwalnia nas. Wypełnia się Boże przeznaczenie w naszym życiu. Popatrzcie na Izajasza 6:8. Potem usłyszałem głos Pana, który mówi tak: Izajaszu, ale ci człowieku pomogłem. Idź i ciesz się życiem. Nie. Bóg pomaga nam i mówi: teraz kogo poślę? Kto tam pójdzie? Izajaszu, co powiesz na moją ofertę? A on powiada, oto jestem, poślij mnie, oto jestem gotowy, Panie, na poświęcenie dla Ciebie, na poświęcenie mojego życia. Chcę wypełnić Twoje przeznaczenie. Panie, oto jestem, użyj mnie, chcę być Ci posłuszny. Dlatego dziś głoszę, nie poddawaj się, szukaj Pana dla swojego życia. Wszystko, co Bóg pragnie dla Ciebie, jest po drugiej stronie stwierdzenia, oto jestem. Jest po drugiej stronie stwierdzenia, Panie, masz mnie, oto jestem dla Ciebie, rób ze mną, co chcesz. Czy mówisz to czasami w modlitwie? Pytanie brzmi, czy Bóg może nam zaufać? Gdy pojawiają się kłopoty, wyzwania, trudności w naszym życiu. Czy Bóg może mi zaufać w wypełnieniu swojego marzenia? Marzenia, które ma o nas, o swoich dzieciach. Oby moje dzieci nie chodziły swoimi drogami. Czy macie czasami wizję Boga, który rozmyśla o nas? Jako kochany tato. Cóż to za tato, za ojciec, jeśli by nie rozmyślał o swoich dzieciach? Biblia mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On jest naszym tatą. On rozmyśla o nas. On ma plany dla nas. Jego projekt jest najlepszy. Jeśli nie wypełniamy swojego przeznaczenia, jeśli nie jesteśmy gotowi na poświęcenie, tak dzisiaj rano to gdzieś tam odebrałem modlitwę w kontekście Kościoła. Że ludzie w Kościele nie chcą wypełniać swojego przeznaczenia, poświęcania się dla Pana. Dla Kościoła, dla Królestwa. To nie będzie grało, nie będzie świeciło, nie będzie się rozwijało. Dzieci nie będą miały opieki, instrumenty będą leżeć w magazynie. Bo nie ma ludzi, którzy mówią, Panie, jestem gotowy wypełnić przeznaczenie, które masz dla mnie. Dałeś mi jakiś talencik, jakiś talent mam, zdam sprawę z mojego talentu, czy go pomnożyłem, czy go rozwinąłem, czy przynosiłem owoc. Panie, oto stoję przed Tobą, może niewiele potrafię, ale to, co potrafię, robił będę, bo Ty masz dla mnie plan i przeznaczenie. Jeśli rolnik nie uprawia ziemi, nie orze, nie sieje, nie plewi, to nic mu nie urośnie. Charuwa. Byłem rolnikiem, pracowałem na polu, wiązałem snopy, kopałem kopaczką. Nie wiem, czy tak się mówi tu. Na Śląsku Cieszyńskim mówiliśmy kopaczka. Motyka. Chodziłem za końmi, bronowałem pole, podnosiłem brony, strzepywałem takie kuce, trawy. Prawda? Starsi, którzy znacie pole. Później rzucałem je na ziemię. Raz rzuciłem prosto na moją nogę. Przebiło mi na wylot szpiczasta brona, a koń poszedł i ciągnął mnie po polu. Czasami wymagał. Czasami jesteśmy poddawani różnym próbom. Powiem coś krótko na temat koszmarów. W życiu mamy różne momenty zniechęcenia, obciążeń i takich trudnych do zaakceptowania sytuacji. Możemy to nazwać kryzysami. I moje pytanie brzmi tak. Czy kryzysy, obciążenia, koszmary zweryfikują nasze intencje? Oczyszczą nasze zamiary? Czy polegniemy pod piekielną presją? I takie zdanie sobie wytłuściłem. Kłopoty to droga do triumfu. Ból to droga do uzdrowienia. Chaos w życiu to droga do cudu. Wierzymy w to? Nie ma uzdrowienia bez bólu. Przestańmy modlić się o uzdrowienie, jeśli nie ma cierpiących ludzi na różne choroby. Wiecie co? Mnie fascynowało w klinice i modlitwa o chorych, tam byli sami chorzy. Wszyscy rehabilitanci. Z różnymi dolegliwościami. Przebywający w sanatoriach, pijący tę wodę, te wody uzdrowiskowe, tak? Byliśmy koło pijalni, poproszono nas, abyśmy się poszli napić wody. Poprosiłem panią o wodę najlepszą, jaką mają z minerałami. Ale wypije to pan? Zapytała mnie. Ja mówię, a czemu by nie? Muszę powiedzieć panu, że to jest nie do przełknięcia. Podała szklankę, śmierdziało jak zgniłe jaja. A wypić nie szło, sama sól jakaś. To był top. To był najlepszy gatunek tej wody. Dlatego wziąłem sobie taką ze środka. Bardziej przyjazną dla mojego podniebienia, dla moich kubków smakowych, aby nie umarły po prostu. Bo jeszcze by później o korona mnie posądzili, jakby stracił smak. Wiecie, jak to jest, nie? Kłopoty to droga do triumfu. Ból to droga do uzdrowienia. Chaos w życiu to droga do cudu. Bóg miał marzenia, posłuchajcie mnie teraz, aby zaistniał Kościół. Ciało Boże na ziemi. Ale droga do celu prowadziła przez koszmar bólu krzyża. Łapiemy to? Łapiemy to? Zwycięstwo przyszło po cierpieniu, bólu, po dramacie śmierci. Zwycięstwo pojawiło się przez zmartwychwstanie. W życiu nie jest łatwo. Powiem tak, jeśli ktoś głosi Ewangelię pięknego, bezproblemowego życia z Bogiem, to was oszukuje. Jest kłamcą. Głosi kłamliwą Ewangelię. Życie jest pełne wyzwań, pełne ciężkich zobowiązań. Są dni piękne, słoneczne, tak jak dzisiaj, prawda? Ale jakie mieliśmy parę dni temu? Deszczowe, chmurzaste, zimne, prawda? Są różne dni. Tak samo w naszym chrześcijańskim życiu mamy różne okresy. Mamy czas słońca, radości, zwycięstw, ale także mamy czas deszczu, burz, doświadczeń. A więc przechodzimy przez różne doliny i bez względu na to, przez co przechodzimy, mówimy zawsze, śpiewamy zawsze, Bóg jest dobry. I ma dla nas plan, cel i przeznaczenie. Jako Jego dzieci nie możemy błąkać się bez celu. Kościele, czas to przemyśleć. Nie mogę się błąkać od tygodnia do tygodnia bez celu w moim życiu, nie robiąc prawie nic dla Bożego Królestwa, nie poświęcając się choćby moment, ułamek mojego życia, aby coś zrobić dla Pana. Ale Bóg bez względu na trudności i koszmary, które nas czasami dotykają, bezustannie nas kocha i ma plan dla naszego życia. I takie trzy myśli, z którymi chcę się z wami podzielić. Kiedy przechodzimy testy, próby, różne wyzwania, kiedy mamy takie momenty trudne, po pierwsze, w tych momentach odkrywam siebie, kim naprawdę jestem. I mówię to z doświadczenia swojego życia. Bo wiecie, tak już jest w naszym życiu z Bogiem, że ja muszę wiedzieć, gdzie jest moje poczucie bezpieczeństwa. Czy jestem człowiekiem wiary? Czy podobam się Bogu? Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Musimy wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Musimy uwierzyć, uchwycić to, że ma plan dla naszego życia i bez względu na okoliczności, ja Go będę wielbił, będę Mu oddawał chwałę, będę Mu oddawał chwałę z wiarą. I o tym chcę teraz powiedzieć. Muszę Mu oddawać chwałę z wiarą. Z wiarą, która jest w moim sercu. I powiem tak, uwielbienie nie jest równe uwielbieniu. Śpiewanie piosenek nie jest równe śpiewaniu. Można łechtać swoje emocje. Można łechtać swoje uczucia. Można łechtać swoje pragnienia stylu muzyki. I oto teraz będę śpiewał w tym stylu, będę grał w tym stylu. Kiedy byliśmy w Stalowej Woli, opowiadałem Zbyszkowi, byli w takim miejscu, że nie mieli uwielbienia, bo wszyscy powyjeżdżali. Dzwonili do nas, kiedy wracaliśmy z Krynicy, czy Gosia by nie poprowadziła parę pieśni, bo nie mają nic na piątkowy wieczór. Ale Tomek nie wiedział wtedy, że w Stalowej Woli jest pewna dziewczyna. Agatka. Poznaliśmy Agatkę z Warszawy. Powiem wam, rzadko spotyka się takich ludzi. Prawda, Gosiu? Mam jej nazwisko, numer telefonu, wszystko mam. A może Agatkę kiedyś zaproszę. 4 lata mieszkała w Izraelu. Nawróciła się na koncercie No Longer Music, modlił się o nią David Pierce. Znacie takiego gościa w dreadach? Nawróciła się z 5 swoimi koleżankami jako nastolatki. Później wyjechała i przyjechała do Stalowej Woli, bo tam mieszkała do 18 roku życia. I wiecie co? Mieszkała w bloku naprzeciw zboru, w którym teraz spotyka się Emanuel. Wychowała się na tym placu. Agatka przyszła z gitarą na nabożeństwo. I zaczęła prowadzić uwielbienie. Powiem wam, że dawno nie byłem w takiej Bożej obecności. Zaczęła śpiewać w językach, grać Bogu na chwałę. Agatka usiadła na podwyższonym krześle i zaczęła wprowadzać nas wszystkich Bożą obecność. To było tak niesamowite. Ja czułem się, jakby grała cała orkiestra. Była sama z gitarą. I był Duch Święty. Była moc. Była Boża obecność. Perkusiście powiedziała, nie musisz grać. Ja potrzebuję Bożej obecności. Ja potrzebuję wejść w taką przestrzeń, której porwie ludzi w tym momencie. Ja kocham perkusję, ale w tym momencie chciałabym, aby ona nie grała. I była Boża obecność. I Agata wprowadziła nas w taką przestrzeń, w jakiej dawno nie byłem. Kiedy zaczęła śpiewać Waymaker, kiedy zaczęła grać przepięknie na gitarze, kiedy zaczęła intonować przepiękny głos i zaczęła śpiewać w językach tą pieśń, po prostu byliśmy porwani przed Boży tron. Chcę powiedzieć coś o uwielbieniu. Było 2 braci. Kościele, posłuchajcie mnie dzisiaj. Mam dość emocjonalnych uniesień i różnego rodzaju uczuć emocjonalnych. Było 2 braci. Obaj składali Bogu ofiarę. Obaj stanęli przed obliczem Boga. Ale Bóg przyznał się do jednej ofiary. Znacie historię? Jeden Kain złożył ofiarę z plonów. Drugi złożył ofiarę z trzody swojej. Jeden był rolnikiem, uprawiał ziemię, drugi był pasterzem. Tak jak w życiu, prawda? 2 różnych ludzi, mający różne zawody, wykonujący różną pracę. I powiem, jak to rozumiem. Wiele razy słyszałem nauczanie, że chodzi o rodzaj ofiary. Powiem wam, że nie chodzi o rodzaj ofiary. To, co rośnie na polu, jest Bożym darem. To, co jest w stodole, oboże jest Bożym darem. Trzoda jest Bożym darem. Plony są Bożym darem, prawda? Chodzi zupełnie o coś innego. Hebrajczyków 14:4. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Można złożyć cenniejszą ofiarę niż drugi człowiek. Dzięki wierze. To był klucz. I otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary. I dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dziś kładzie się nacisk na rodzaj ofiary. Posłuchajcie mnie teraz, bo mnie nosi. Jak nie ma nowych, nowoczesnych piosenek, Kościele, to już nie jest dobre uwielbienie. Czas się upamiętać. Czas paść na kolana i zacząć badać swoje serce. to nie rodzaj ofiary. To serce. Powiem tak, z radością. Bóg nie kładzie nacisku na rodzaj piosenek, na rodzaj ofiary. Bóg nie kładzie nacisk, muszą być teraz nowoczesne, bo wtedy będzie dobre uwielbienie. Składanie ofiary jest powiązane z sercem. Bóg patrzy na nasze serce, czy jest tam wiara, gdy znoszę moją pieśń uwielbienia. Jakikolwiek to jest styl, jakakolwiek forma, jakiekolwiek przeświadczenie, gdy wielbię Boga z serca pełnym wiary, gdy jestem posłuszny i wypełniam moje przeznaczenie, aby być Bożym chwalcą. Muszę odkryć, kim naprawdę jestem. Wejrzeć w swoje życie, wejrzeć w swoje doświadczenia. Może koszmary, które przeżywam. Mieliście kiedyś koszmary nocne? Ot i pytanie. Mieliście? Chociażby z przejedzenia. Śni ci się, nie wiadomo co. Mieliście coś takiego? Stoisz za przepaścią i za chwilę polecisz. Albo jakieś upiory lecą. I próbują cię porwać. Mają takie długie pazury. Mieliście koszmary kiedyś? Wy nie macie, prawda? Macie spokojne noce, także super. Co chcesz zrobić w takiej sytuacji? Świadomie czy podświadomie? Wiecie, co ja chcę zrobić? Bo ja miałem koszmary. Obudzić się! Jak najszybciej się obudzić. Jak najszybciej obudzić się z tego koszmaru, prawda? Czasami trzeba w takich momentach naszego życia, kiedy wszystko nas ciśnie, kiedy jest ciężko, kiedy są koszmary, trzeba się obudzić. Obudzić. Wejrzeć w siebie. Odkryć, kim naprawdę jestem. Czy realizuję Boże przeznaczenie, Jego marzenia. Czy się migam? Czy wymawiam się? Wiecie, to jest uwłaczające, kiedy chrześcijanie zaczynają się tłumaczyć, że oni nie są dyspozycyjni dla Pana Boga. To jest uwłaczające. I powiem wam, niekoniecznie nam. Jemu. Panie Boże, Ty wiesz, że ja nie mam czasu. Jak mam realizować Twoje marzenia odnośnie Kościoła i tego, że Ty mnie tam widzisz i chcesz mnie użyć i chcesz, abym był do Twojej dyspozycji w czymś, co jest nieprzemijające. Jak ja, Panie Boże, jestem zmęczony. Jestem tak zmęczony życiem. No czytaj, Boże, słowo, że Pan dodaje siły tym, którzy są zmęczeni. Tym, którzy biegną i się potykają, dodaje mocy. Podnosi ich. Prawda jest taka, młodzieńcy dzisiaj zbyt szybko się męczą i ustają. Potrzeba na nowo tego duchowego dotknięcia, duchowego ożywienia, aby Pan nas wzmocnił, abyśmy mieli siłę. Bóg zna każdą naszą myśl, każdą naszą trudność. Jest gotowy, aby nam pomóc. Po drugie, odkrywam Boga, kim jest naprawdę. Po pierwsze, poznaję siebie. A po drugie, odkrywam Boga, kim jest naprawdę. W momentach największych trudności mego życia, kiedy jest najciemniej, mogę doświadczyć wielkości i mocy Boga. To są te miejsca i te momenty. I teraz powiem jeszcze głębiej. To nie jest wolą Bożą. Posłuchajcie mnie. Niweluje pewne poglądy. To nie jest wolą Bożą, abyśmy zawsze mieli piękne, słoneczne dni. Tak naprawdę Bóg chce, abyśmy byli poddani próbie. Bóg chce tego. Wtedy uczymy się żyć wiarą. Zaczynamy Mu ufać. Rozwijamy wielkość Boga w naszym życiu. Jak? Przez momenty trudne, przez doświadczenia, przez cierpienia, przez które przechodzimy, zaczynamy poznawać wielkość Boga i zaczynamy widzieć Jego działanie. Amen? Czasami Bóg chce, abyśmy doświadczyli samotności. aby Jego poznać. Jak bardzo działa dla naszego dobra. To idziemy dalej. Czy wiecie, że Bóg także mieszka w mroku? Ha? Znacie ten werset? Przeczytaliście Biblię wiele razy, tak? Wiecie, że jest werset w Biblii, który mówi, Pan powiedział, że będzie mieszkał w mroku? Popatrzcie. Nie wierzycie? Sprawdzajcie w smartfonach. Macie pozwolenie na otworzenie smartfonów. Wtedy Salomon rzekł, Pan powiedział, że będzie mieszkał w mroku. Niesamowite. Wiecie, jak odkryłem ten werset? A jeszcze we wtorek byłem też taki omamiony jak wy, że nie znałem tego wersetu. Ale z was niektórzy może go znali, przepraszam, zwracam honor. Zwracam honor. Wiecie dlaczego? Wtedy, kiedy jest tak ciemno, potrzebujemy, aby zaświecił. On przychodzi w najtrudniejszych momentach naszego życia, aby być z nami, abyśmy doświadczyli Jego ingerencji i abyśmy tak żyli, aby się Jemu podobać. Czy wiecie, że naszym największym zadaniem jest tak żyć, aby podobać się Bogu? Wiecie, jak to dzisiaj jest? Chcemy podobać się dziewczynie? O, podobać się dziewczynie, zaimponować jej, chłopakowi, mamusi, tacie, żonie, mężowi, szefowi w pracy, trenerowi w klubie, pastorowi w kościele. Wiecie, nie podważam tego. My musimy robić wszystko, aby być mili, uprzejmi, prawda? Aby się szanować, aby swoją postawą nawiązywać relacje i przyjaźnie. To jest ważne. Ale naszym największym przeznaczeniem jest podobać się Bogu. Spodobać się Bogu. Jest naśladowanie Chrystusa. Podążanie za Nim. Hebrajczyków 11:5. Poczytajmy. Dzięki wierze został zabrany Henoch. Także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, posłuchajcie dalej, otrzymał świadectwo, że co? Że co? Że się podobał Bogu. A więc Henoch podobał się Bogu. Dlaczego? Co robił Henoch, że podobał się Bogu? Księga Mojżeszowa mówi nam, 5 rozdział, że Henoch chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. To nie była o taka zwykła postawa. On chodził wiarą. Przez wiarę wiedział, kim Bóg jest i że Bóg jest najważniejszy ponad wszystko w jego życiu. Kochał Boga ponad wszystko. I nie polegało to na tym, że mu ciągle o tym mówił. Kościół nauczył się, Panie, kocham Cię, śpiewa. Kocham Cię, Panie. Wiecie, czasami my mamy mówić, że kochamy. Żona mówi, powiedz mi, że mnie kochasz. Ja mówię, przecież powiedziałem Ci przy ślubnym kobiercu, nie zmieniłem zdania. Ale ona mówi, powiedz, bo to tak miło, jak powiesz, tak świetnie jest, że mnie kochasz. Nie ma nic złego w mówieniu, że kocham, ale wiecie, miłość czynem jest, aleluja! Miłość jest czynem! Nie słowami, nie tym, co ja mówię, śpiewam, tym, jak żyję, jak postępuję, czy chodzę z Bogiem, czy w kłopotach i trudnościach, które mam, wyzwaniach w moim życiu, czy ja jestem gotowy chodzić z Bogiem ponad wszystko i powiedzieć Mu, Panie, będę realizował Twój plan sformatowany w niebie dla mojego życia. I na koniec. Ostatnia myśl. Kłopoty i trudności, wyzwania, koszmary czasami, które próbują nas zgasić, są po to w naszym życiu, abyśmy zamknęli diabłu buzię. Abyśmy sprawili, że przestanie szczekać. A ja moją postawą i wiarą zamknę jemu dziób. Wybaczcie za dosadne określenie. Bo diabeł klekocze jak najęty. robi wszystko, ten kłamca, ojciec kłamstwa, mówi, że nic nie potrafisz, że koniec z tobą, siadaj do ławki i siedź po cichu, bo do niczego się nie nadajesz, nie podskakuj, bo ci pokażę. I my to słuchamy. I my to słuchamy. I mówię, Panie, to niczego się nie nadaje, pastorze, nic nie potrafię. Ja nie wiem, czy to, co robię, to się nadaje do czegoś. Wszystko, co robisz dla Pana, wszystko, co możesz dla Niego zrobić, przyniesie Mu chwałę. Nawet najdrobniejszy elemencik, najdrobniejsza rzecz w realizacji planu, myśli, marzenia, które ma Bóg odnośnie Twojego życia. Ale diabłu trzeba zamknąć usta i powiedzieć, nie zniechęcisz mnie. Ja chcę być tam, gdzie Bóg działa. Ja chcę być aktywny. Chcę być Jego naczyniem, narzędziem, z którego wylewa się to, co najcenniejsze, aby dać życie. Bóg miał marzenia o Józefie. Posłuchajcie mnie. Objawił mu swoje przeznaczenie. Pokazał mu swój cel i plan. Tak? Czytamy o tym? Był młodym chłopakiem. Ale diabeł wykombinował zło, aby Józefa zniechęcić i pozbawić Bożych marzeń. Jaką drogę koszmarów i dramatów w życiu musiał przejść, aby osiągnąć swoje przeznaczenie. Pobity, sprzedany w niewolę, pomówiony niewinnie o napastowanie seksualne żony Potyfara, zapomniany przez tych, którzy mieli mu pomóc, i diabeł organizował już imprezę w piekle, ogłaszając, że wygrał w życiu Józefa. Ale Józef zamknął diabłu usta i był wierny temu powołaniu i tej wizji do końca. I Bóg dlatego w jego życiu wszelkie zło obrócił w dobro, aby Józef wypełnił swoje przeznaczenie. Hebrajczyków 11:7 mówi tak. Ostatni, jeden z ostatnich wersycików, myśl, będziemy się modlić. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą, zbudował arkę dla ocalenia swojego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Noe budował przez wiarę. Poświęcał się mimo przeciwności. Wyobraźcie sobie to? Utrudzony, zmęczony, wypełniał Boże przeznaczenie. Wiele razy, wydaje mi się, myślał, czy to ma sens. Żadnych rezultatów. Buduje wielką łódź, a tu deszczu ani kropli. Buduje łódź, a tu nic. Nie ma ludzi do pomocy. Jest tylko jego najbliższa rodzina. Nie ma wielu chętnych do pracy. Jest wielu krytyków. Jest wielu wyśmiewców. Czy to czujecie? To nie były mega sprzyjające warunki. Budował łódź. Budował, bo wierzył. Bo wierzył, że to ma sens. Że to ma cel. Przez wiarę, mimo przeszkód, gasił diabelskie zniechęcenie. Mówię dziś do wielu z nas, trzeba zgasić diabelskie zniechęcenie. Kłamstwa. Jego zwiedzenie o nas samych. Potrzeba świeżej mocy Ducha Świętego, świeżej oliwy namaszczenia, aby zadać cios zniechęceniu, aby wypełnić Boże marzenia, jakie ma o nas. Ktoś powiedział tak, posłuchajcie mnie, wytłuściłem sobie to. Cokolwiek robisz, rób to jak najlepiej potrafisz. Znacie to zdanie? A ja powiem, cokolwiek robisz, rób to tak, aby nie zawieść Boga. Rób to tak, aby nie zawieść Boga. Nawet czołgając się, dojdę do miejsca, które Bóg ma dla mnie. Porażka nie jest upadkiem. Porażką jest rezygnacja. poddanie się wypełnianiu Bożego przeznaczenia. Kiedy są koszmary nocne, najlepiej jak najszybciej się obudzić. Najlepiej się obudzić. I teraz podsumuję w kilku zdaniach. Kiedy Jakub był w najtrudniejszym momencie swojego życia, patriarcha Jakub, kiedy już powiedział Bogu, że chce się Jemu podobać, że Jego cele są dla Niego najważniejsze. Biblia mówi, że zasnął kładąc głowę na kamieniu. Kamień był jego poduszką do spania. Spaliście kiedyś na kamieniu? Całą noc. Jak kochamy te nasze podusie, nie? Kamień był poduszką do spania. Powiem tak, to był koszmar, cierpienie, uciążliwa noc. Tak? I popatrzcie, my musimy zacząć czytać Biblię w pewnych kontekstach, w których Bóg chce mówić dziś do Kościoła. I pierwsza Mojżeszowa 28:18 mówi tak: wstawszy wczesnym rankiem, wziął kamień. Jaki kamień? Jaki kamień? Na który spał, tak? Który miał pod głową. Ustawił go jako stellę, czyli ołtarz ofiarny. Wylał nań oliwę i nadał temu miejscu nazwę Betel, to znaczy dom Boga. Jak ja to czytałem i rozważałem, to przyszło takie bum, takie oświecenie. Pomyśl o tym. Moja i twoja najbardziej uciążliwa chwila w życiu może stać się trampoliną do tego, aby stał się filarem w domu Pana, w świątyni Pana. Idźmy dalej. Jeśli chcemy mieć objawienie z nieba, to nie przychodzi ono, gdy leżysz sobie wygodnie na podusi przed telewizorem lub przed laptopem. Planujesz swoje życie, układasz je, kombinujesz, będę tu, pojadę tam, będę robił to, będę czynił tamto, będę tutaj, to mi się podoba. Kombinujesz, połóż głowę na kamieniu i zacznij pytać Pana, aby dał ci objawienie, co masz robić, jakie jest twoje powołanie. Nasze życie możemy zbudować na tym, na czym kładziemy naszą głowę. Jeśli jest położona na skale, kamieniu węgielnym, jakim jest Chrystus, to będziesz widział w swoim życiu rzeczy wielkie, niepospolite, niesamowite. Bóg będzie cię używał. Uczyni cię ognikiem zapalnym w miejscu, gdzie może wszystko umiera. Uczyni cię sługą, na którym zbudowany będzie dom Pana. Uczyni cię posłańcem, który wszystko zmieni. I ostatnie zdanie. Jan, uczeń Jezusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 23 werset. Biblia mówi, że położył swoją głowę na piersi Jezusa. Jako jeden, jedyny z uczniów. On wiedział. Czyniąc to, mówi: Panie, totalnie się Tobie poddaję. I teraz, słuchajcie, to Jan miał największe objawienie na wyspie Patmos. Otrzymał niesamowite objawienie od Boga dla całego życia Kościoła. To Jan, skazany w ucisku, w koszmarze, prześladowany, zesłany na samotność, na wyspę, aby mógł wypełnić Boże przeznaczenie. To jest niesamowite. Mnie to powala, mnie to zmienia. Posłany, aby wypełnić wolę Bożą, przeznaczenie Boże, bo położył swoją głowę na kamieniu, na skale, na opoce, którą jest Chrystus. Dlatego dziś głoszę do wielu z was. To, że głoszę w taki sposób, to jestem po prostu ja. ale tutaj jest pełno miłości, pełno pasji dla was, kochani, dla Kościoła. I mówię dzisiaj, tak mówi Pan, nie rezygnuj. Tak mówi Pan, nie poddawaj się. Tak mówi Pan, nie daj diabłu przystępu. On, który rozpoczął w tobie i we mnie dobre dzieło, On je dokończy. On dał nam obietnicę i dotrzyma słowa. Czym głośniej krzyczy diabeł, czym większy koszmar doświadczeń nas dopada. Kościele, przyjmijcie to. Od waszego pastora z uniżonym sercem to mówię. Tym bliżej jesteśmy zwycięstwa. Czasami jest tak, że przeciwności wzmagają się coraz bardziej. Krzyczą coraz głośniej. A Bóg jakby milczy. Mieliście tak? Mamy czasami tak? I powiem wam, wtedy jest ten moment, kiedy muszę urzeczywistnić moją wiarę. Bóg powiedział, Bóg obiecał, Bóg dokona to, co ma dokonać. Wierzę Mu z całego serca, jak Noe, wytrwam do końca, zbuduję tą łódź. Amen. Ilu z nas dziś może powiedzieć, gdzieś zatraciłem to, co Bóg zaplanował dla mojego życia? Ilu z was oglądających mnie online może powiedzieć, gdzieś pogubiłem się w życiu, wycofałem się, naprawdę nic nie robię. Zaniedbałem, zaprzepaściłem Bożą wizję dla mojego życia. Może jesteś w miejscu jak Józef, ale on się nie poddał. On wierzył do końca. A może dziś chcesz powiedzieć Panu Bogu, Boże, jakie jest moje przeznaczenie? Nie chcę błąkać się bez celu. Boże, jaki masz plan dla mojego życia? Jaki jest cel Twój dla mojego życia? Pomóż mi, Panie. Chciejmy powstać. Chciejmy powstać wszyscy razem. Proszę, Gosiu, Ciebie. Wiem, że dziś miałem trochę dłuższe kazanie. Ale musiałem powiedzieć to, co Bóg włożył w moje serce. Czasami chcemy tak bardzo ograniczać Boga, bo limituje nasz czas, bo to i tamto. A Pan chce poruszać się między nami. Jest tego godzien, aby Mu poświęcić czas. Jest tego godzien, aby się wsłuchać w Jego głos. Jest dobrym Bogiem, który troszczy się o nas i tak naprawdę wszystko zależy od Niego. Wszystko zależy od Jezusa. Wszystko zależy od Niego. Chcielibyśmy dziś pomodlić się na koniec. Chcielibyśmy się pomodlić. Tutaj w sali i wy przed ekranami, przed swoimi tabletami, ekranami, oglądający nas online. Gdziekolwiek nas oglądasz. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Panie, dziękuję Ci za to, że masz plan dla mojego życia. Dziękuję Ci, że mnie wybrałeś. O wiele więcej lepszych ludzi wkoło nas, a Bóg wybrał nas. I mówi, mam plan i przeznaczenie dla waszego życia. Chcę cię użyć, taki jak jesteś. Nie jesteś doskonały, wiem. Nie potrafimy jeszcze wszystkiego zrobić jak najlepiej, jak doskonale, ale to nie ma znaczenia. Pan patrzy na serce. Pan patrzy, czy jestem gotowy. Czy jestem jak Izajasz, aby powiedzieć, Panie, oto jestem, użyj mnie. Chcę wypełnić Twój cel przygotowany dla mojego życia. Pokaż mi, objaw mi, poprowadź mnie. A może trzeba powiedzieć, Panie, wybacz, bo dałeś mi, mogę coś robić. Przecież mogę pomóc. Przecież mogę robić to czy tamto. Zaangażować się, bo jest taka potrzeba. A więc, Panie, wybacz mi, że to wszystko lekceważę i mam pełno wymówek i diabeł mnie oszukał, okłamał, posadził mnie, nawtykał mi, że się do niczego nie nadaje i tak marnuje moje życie. Powiedz na nowo, Panie, oto jestem, przebacz mi, oto jestem, użyj mnie. Módlmy się.